środku dnia.
Zbliża się lato, sezon wakacyjny. Z Ławicy będzie można polecieć na ponad 70 lotnisk. Co ważne, w przypadku niektórych linii lotniczych połączenia są realizowane nie raz w tygodniu, ale na przykład trzy, co znacznie ułatwia planowanie wakacji. Ale w tej beczce miodu jest też oczywiście łyżka dziegciu. Ceny biletów lotniczych znacznie podskoczyły. Tanie latanie się skończyło, ale mimo to Wielkopolanie są spragnieni podróżowania, co widać chociażby po statystykach. Przez pierwsze trzy miesiące tego roku, najsłabsze są to miesiące w skali całego roku, z Ławicy skorzystało 420 tysięcy pasażerów. A trzeba zaznaczyć, że dopiero od kwietnia ruszył letni rozkład lotów, gdzie jest kilka razy więcej połączeń niż zimą. Ale zacznijmy od newsa z ubiegłego tygodnia. Jeśli się potwierdzi, to będzie rzeczywiście przełom. Od 29 października z Poznania ma latać linia lotnicza Fly Dubai. Do e-sportu lotniczego imienia Henryka Wieniawskiego Boeingi 737 będą latać z częstotliwością trzech rotacji w roku, podał portal Rynek Lotniczy. Bilety w systemie rezerwacyjnym mają się pojawić za dwa dni, 5 maja. To jutro. Przedstawicielka hybrydowego przewoźnika potwierdziła rynkowi lotniczemu tę informację. Rozkład lotów został ułożony tak, aby pasażerowie z Poznania mogli w Dubaju przesiąść się na loty w ramach nocnej fali wylotowej Fly Dubai oraz Emirates, gdyż obie linie ze sobą współpracują, a loty do Poznania będą realizowane na zasadzie Codeshare. Tak samo jest w przypadku Krakowa i Warszawy. Pasażerowie, którzy będą korzystać z tego połączenia, mogli bez konieczności długiego oczekiwania polecieć na przykład do Australii, do Chin, do Hongkongu, Indii, Japonii, Indonezji, Kenii, Tajlandii, RPA, a także na Malediwy, Mauritius czy Seszele. I to jest, proszę Państwa, ciekawa informacja, że są nawet konkretne godziny tych lotów z Dubaju do Poznania. Przewidziano je na 7:35 czasu lokalnego. To jest do Poznania lot. Do Ławicy przyleci o 11:25 po 5 godzinach i 50 minutach lotu. Samolot realizujący lot powrotny na Bliski Wschód wyleci z Wielkopolskiego Portu Lotniczego po godzinnym postoju. Przylot do Dubaju linie zaplanowały na 21:35. No i to jest pytanie oczywiście, czy ta informacja się potwierdzi. W naszym studiu jest Grzegorz Bykowski, wiceprezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
Czy rzeczywiście są prowadzone jakieś rozmowy i czy możemy się spodziewać przełomowej decyzji, bo jednak by to postawiło Ławicę w szeregu tych portów lotniczych, które mają dostęp do lotnisk na całym świecie?
Decyzję podejmuje przewoźnik, jeśli mówimy o decyzji w tej sprawie, więc trzeba jednak pytać przewoźnika, nie lotnisko. Nie my jesteśmy tutaj w tym przypadku najważniejsi, nie my latamy samolotami, tylko przewoźnik, więc niestety nie mogę w żaden sposób się odnieść do tych informacji. Na pewno takie połączenie z naszego punktu widzenia byłoby z dwóch powodów bardzo, bardzo ważne. Po pierwsze, dlatego, że tak jak pan redaktor wspomniał, linia lotnicza Fly Dubai założona przez rząd Emiratów Arabskich, a dokładnie przez rząd Dubaju, jest przede wszystkim skupiona na tym, żeby dowozić pasażerów z całego świata do Dubaju, do centrum turystycznego, chyba siódme miasto pod względem ilości turystów odwiedzających na całym świecie, prawie 17 milionów, ale też, i co jest ważne, współpracująca razem z Emirates, które jak wiadomo jest jedną z największych linii na świecie i oferująca w zasadzie połączenia na każdy kontynent, do każdego większego państwa. Oni ze sobą współpracują i to by faktycznie oznaczało tak naprawdę w jakimś sensie game changer, czyli po Lufthansie, po KLM-ie trzeci duży przewoźnik, rozumiejąc sojusz Fly Dubaja z Emirates. I faktycznie dosyć egzotyczne z naszego punktu widzenia kierunki, one też jakby geograficznie są trudne do osiągnięcia, nie wiem, z poziomu Frankfurtu, Monachium czy Holandii. To jest jakby pierwszy element. Drugi element jest szalenie ważne. Wiadomo, że Dubaj to jest w tej chwili ta kreująca się jedno z tych miast, które ma być stolicą, kilkoma stolicami turystyki na świecie. Natomiast też trzeba jasno powiedzieć, że temperatura w miesiącach letnich, wtedy kiedy my najczęściej lubimy odpoczywać, w Dubaju jest dosyć wysoka.
40 teraz chyba jest.
Żeby nie powiedzieć, że nawet bardzo wysoka z naszego punktu widzenia. I to jest czas, kiedy mieszkańcy Dubaju, zarówno Emiratczycy, których jest tam około miliona, ale tych kilka milionów ekspatów, czyli tych ludzi z zagranicy wynajętych przez rząd Dubaju czy przez firmy pracujące tam, którzy pochodzą z Europy i z całego świata, oni, mówiąc kolokwialnie, uciekają w tym wysokim sezonie też na wakacje stamtąd, bo jest tam po prostu za gorąco. I to jest z naszego punktu widzenia też gigantyczna szansa, żeby zimą tymi samolotami latali głównie Polacy, szukając ciepła, fal i atrakcji turystycznych, ale latem oczywiście jak najbardziej też pamiętając, że są to wakacje szkolne, że rodzice też szukają tego czasu i niektórzy, którzy bardzo kochają słońce, dla nich te 40 parę stopni nie będzie problemem, ale to jest też moment, w którym możemy pozyskać my jako docelowy kierunek turystów właśnie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
I z Cieszynka, punktu, proszę Państwa, przyjadą.
I z tego punktu widzenia to dla nas jest bardzo ważne. Tak jak powiedziałem, decyzję w tej sprawie podejmuje przewoźnik. My oczywiście rozmawiamy z wieloma przewoźnikami z Fly Dubajem też, więc ja w tej sprawie niestety nic nie jestem w stanie powiedzieć.
To musimy czekać, panie prezesie.
Musimy czekać. Natomiast ta Cieszynka, tak jak pan redaktor powiedział, to też nie jest moje chciejstwo, czy jakieś moje wyobrażenie. My patrzymy, co się dzieje w przypadku Fly Dubaja, który w najbliższym czasie prawdopodobnie znacząco zwiększy ilość operacji do Krakowa. I do Krakowa głównie latem latają Emiratczycy, którzy nie tylko zostają w Krakowie, ale się rozpływają po całej Małopolsce i okolicznych terenach. I to jest rzecz do sprawdzenia tam na miejscu i jakby z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia lotniska w Poznaniu, ale też regionu Poznania i Wielkopolski, no to jest bardzo ważne, żeby też mieć możliwość otrzymania tego ruchu. Tak jak jest w przypadku Tel Awiwu, pamiętamy ten case Tel Awiwu, kiedy podczas pandemii zakaz wjazdu jakichkolwiek turystów do Tel Awiwu, a połączenie Tel Awiw-Poznań funkcjonowało, dlatego że Izraelczycy latali w tym czasie do Poznania. I to było jedno z trzech połączeń w tej części Europy, które było realizowane właśnie poprzez tą gigantyczną pracę, jaką wykonała nasza poznańska lokalna organizacja turystyczna. I w zasadzie dzisiaj są grupy w Tel Awiwie, które czekają, bo Ryanair operuje tylko w sezonie zimowym. Niestety w sezonie letnim jest to bardzo trudne. Do Tel Awiwu każdy chce latać. My tam po prostu za późno trafiliśmy, czy stosunkowo późno, i nie mamy slotów na lato. Więc za każdym razem, jak tylko teraz już znowu się potwierdziło, że w sezonie zimowym będziemy latać, czyli po wakacjach, i już trwają w tej chwili przygotowania całych grup przylotowych, przyjazdowych mieszkańców Izraela, młodych ludzi, którzy chcą przyjeżdżać do Poznania i tu spędzać czas.
Czyli to jest potwierdzenie w zasadzie tej zaprzeczenie tej teorii, że w zasadzie z Poznania tylko wylatuje się i wraca, a natomiast ten ruch w drugą stronę tych lotnisk, do których samoloty z Poznania latają, się nie odbywa. Tak było w przypadku Hiszpanii przez długi czas, bo także Hiszpanii przylatywali chociażby na Erasmusa. W przypadku Jordanii podobnie zresztą, ponieważ wielu Jordańczyków także odwiedzało Poznań. Ale ten kierunek Jordania możemy powiedzieć, że no w zasadzie tak zamarł trochę, bo mamy raz w tygodniu to połączenie lotnicze, zimą dwa razy w tygodniu. A wracając jeszcze do tego...
Znaczy to nie, to jest znowu taki był od samego początku plan. Amman, do którego latamy w Jordanii, to jest szerokość geograficzna podobna do Półwyspu Arabskiego i podobna do
Zjednoczonych. Tam jest gorąco latem bardzo.
I z naszego punktu widzenia temperatury w okolicach 50 stopni na pustyni są trudne do zniesienia i to jest pewien trend europejski, że przykład Amanu jest bardzo świetnym przykładem, który pokazuje też, że każde połączenie może być w dwie strony, ponieważ z tego, co my widzimy na lotnisku, czasami ponad połowa samolotu jest wypełniona obywatelami nie pochodzącymi z Polski, nie pochodzącymi z Poznania. I to jest bardzo dobre, znaczy może i poznaniacy czy Wielkopolanie nie będą się cieszyć z tego, no bo ktoś inny kupuje te bilety, ale z punktu widzenia powodzenia tego połączenia zawsze jest dobrze, jeżeli ono jest, mówiąc kolokwialnie, zasilane z dwóch stron, czyli kupuje się bilety i na wylot, i na przylot. Wiadomo, że że jak się gdzieś poleci, to się wraca, ale ważny jest ten właśnie punkt sprzedaży tego biletu. I Amman jest takim właśnie, poza Tel Awiwem, naszym takim dobrym przykładem, że ten Poznań może być też miejscem docelowym. To, co ważne oczywiście, inna jest specyfika w przypadku Hiszpanów, którzy przestali latać do Poznania, ale głównie przez wojnę. I to jest ten problem. My musimy też troszeczkę zmienić pewną narrację tego kraju, który jest najbardziej zaangażowany z takiej solidarnościowej, pomocowej strony w ten konflikt, dlatego że ludzie z zagranicy myślą, że u nas generalnie są uchodźcy na ulicach. My mówimy, jak są uchodźcy, przecież my nigdy nie mieliśmy żadnych uchodźców z Ukrainy. Jeżeli oni byli, to oni nigdy nie wypływali na ulicę. Pamiętajmy proszę, że te kryzysy migracyjne w innych krajach, południowych krajach Europy, one zupełnie inaczej wyglądają i ci ludzie tak na nas patrzą. I Hiszpanie wycięli turystykę do Polski, tak, bo oni tego nie za bardzo rozumieją.
Ale ostatnio widziałem wycieczkę szkolną z Hiszpanii, która leciała do Poznania, więc może ten trend się odwraca. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o kierunki, to pozostańmy na Półwyspie Iberyjskim. Okazuje się jednak, że można z Poznania 4 razy w tygodniu zrobić połączenie lotnicze do lotniska w Hiszpanii właśnie. Jak się współpracuje z Ryanairem, mówiąc krótko, panie prezesie? Dlatego, że w tej chwili mamy 30 kierunków, tak z grubsza patrząc, jeżeli chodzi o Ryanaira. Oczywiście nie są one przez cały rok, ale głównie są w okresie wakacyjnym. No i pytanie od razu drugie. Dlaczego, skoro z Ryanairem tak dobrze się układa, to dlaczego tak źle jest z Wizz Airem, który w zasadzie w tej chwili oferuje tylko do Londynu połączenia? No i latem będą połączenia do Tirany, Splitu, Kutaisi, ale to są takie epizody wakacyjne, więc nie wiem, czy to coś wniesie do systemu.
No tu będę stanowczo protestował w imieniu swoim, ale też mojego zespołu. I tu by mój zespół by pana redaktora jajkami obrzucił, szczególnie za Tiranę, Split i Kutaisi, które jednak ma być połączeniem całorocznym, zdecydowanie, a nie sezonowym. Rozpoczyna w czerwcu, swój start jest inauguracja zaplanowana w czerwcu. To dosyć nietypowa data, ale faktycznie tak jest. Zacznijmy, czy może... Jeżeli chodzi o Wizz Aira, skoro było tak dobrze, czemu jest tak źle? Wizz Air podjął w 2018 roku decyzję o tym, że u nas za mało zarabia pieniędzy, przeniósł swoje 2 samoloty do innych 2 baz w Katowicach i w Gdańsku, pokazując nam dokumenty, z których wynikało, że tamtych pieniędzy może więcej zarobić. To jest, jak to mawiał klasyk, sorry Winnetou, this is business. Musieliśmy się do tej decyzji dopasować. Nie byliśmy w stanie w żaden biznesowo uzasadniany sposób, nie wiem, próbować jej sprostać. I w sytuacji, w której straciliśmy bazę, Wizz Air jest takim przewoźnikiem, który przede wszystkim koncentruje swoją aktywność w środkowo-wschodniej Europie. W praktyce oznacza to, że jego bazy, czyli te miejsca, z których samoloty latają, są głównie w krajach, powiedzmy, Grupy Wyszehradzkiej. To są Słowacja, Czechy, Węgry, Rumunia, trochę Republiki Nadbałtyckie, 5 baz w Polsce. I problem polega na tym, że od początku 2022 roku Wizz Air wycofał się z latania tak naokoło, mówiąc po W, czyli jeżeli jakieś lotnisko nie ma bazy, to można do niego, nie wiem, polecieć z bazy w Gdańsku do Dortmundu, potem z Dortmundu przylecieć do Poznania, wrócić do tego Dortmundu i wrócić do Gdańska, tak mówiąc bardzo obrazowo. Niestety z uwagi na problemy na rynku, na opóźnienia, problemy z flotą, z pilotami, w zasadzie w każdym jednym obszarze branży awiacyjnej są problemy z ludźmi po COVID-zie głównie, ale też pamiętajmy, że przed COVID-em tego sprzętu latającego też nigdy nie było za dużo i Wizz Air doszedł do wniosku, że oni likwidują to latanie po W i tak naprawdę możemy latać tylko z bazami, czyli jeżeli mamy połączenie z Kutaisi, Tiraną, Splitem,
to tam są bazy.
I Londynem, to znaczy, że tam są bazy. Gdzie są jeszcze bazy? Są świetne bazy w Rumunii, jak wiadomo, która nie lata do Polski. Na Węgrzech, w Polsce, zdaje się, że na Litwie. No to są miejsca...
To jest ciekawe, że akurat na Węgry do Budapesztu możemy polecieć z Poznania nie Wizz Airem, czyli węgierską linią, tylko Ryanairem. Nie wiem, czy to nie jest policzek trochę dla...
Ja myślę, że Wizz Air w pewnym momencie, wtedy, kiedy latał jeszcze tak dookoła, czyli po W, Trochę się tego nie spodziewał. Faktycznie dzisiaj baza Ryanaira w Budapeszcie, czyli w tej stolicy Wizera, jest większa niż sam Wizer, ale to jest jakby ich tam jakaś wewnętrzna rozgrywka. Dla nas Wizer jest tak samo ważne jak Ryanair. Wiadomo, że to są dwie w Polsce najbardziej aktywne linie niskobudżetowe, te, które dzięki temu kochają Polacy. Faktycznie ceny nie są takie jak 5 lat temu, ale ceny i na stacjach benzynowych i w sklepach nie są jak 5 lat temu. Niestety konflikt wojenny wprowadził bardzo duże zapotrzebowanie na samoloty lotnicze, przepraszam, na paliwo lotnicze. Paliwo lotnicze poszło mocno do góry. Niekorzystny kurs dolara, w którym się rozlicza cała branża. No niestety to powoduje to, że te ceny są takie, a nie inne. I jeszcze do tego pamiętajmy o tej inflacji skumulowanej za ostatnie 3 lata. Nie jest tak, że zyskowność linii lotniczej albo całej branży lotniskowej zaczęła gwałtownie rosnąć w górę. Po prostu koszty są dużo większe. Są takie branże, te kosztochłonne, które dzisiaj przeżywają kryzys ze względu właśnie na poziom, nie wiem, kosztów energii, ciepła, czynnika ludzkiego, wzrost poziomu płac, i są takie, które radzą sobie lepiej i w związku z tym to tylko z tym ma wspólnego. Natomiast wracając do dobrych rzeczy, no Ryanair, 4 samoloty, 5, który jest wykorzystywany w pełni na połączenia czarterowe. Ponad 30 kierunków. W tym sezonie Ryanair w całej Europie, nie tylko w Poznaniu, skupił się na zwiększaniu częstotliwości, czyli jakby na lepszym obsługiwaniu już obecnie istniejących rynków i faktycznie planowane 3-4 połączenia tygodniowe, mam nadzieję, docelowo do Alicante, ale na przykład taki Zadar 6 razy w tygodniu, Milan chyba, przepraszam, Mediolan 5 razy w tygodniu, tak samo Korfu i wiele innych kierunków. Wiadomo, że zawsze zaczynamy od 2 tygodniowo, ale co do zasady, to jest ich strategia na ten sezon, żeby dogęścić, zwiększyć przede wszystkim...
Czyli nowych kierunków raczej od jesieni się nie powinniśmy spodziewać, jeżeli chodzi o Ryanair?
Powinniśmy się spodziewać.
Powinniśmy. To powinniśmy o tym za chwilę, ale teraz telefony 61 86 54 654. Dzisiaj wszystko działa. Proszę Państwa, Panie Ryszardzie, dzień dobry.
Dzień dobry. No ale teraz jak to się ma do ekologii, jak zwiększamy coraz więcej tych samolotów? No i znowu, biedny człowiek ma płacić za wszystko, nie będzie, tylko trzeba wprowadzić elektryczne samoloty, jeżeli tak dużo ma ich latać.
No ale bo ten prąd, panie Ryszardzie, też z czegoś trzeba wziąć.
Nieważne, widzi pan. I znowu, tak jak ten pan powiedział, biznes to jest biznes. Bogaty może wszystko, biedniejszego będziemy gnębić i on będzie za ekologię płacił. Także dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Chętnie się do tego ustosunkuję. To jest dobre, chyba że mamy jeszcze...
Proszę bardzo. Kogoś.
Przemysł lotniczy odpowiada za około 3% emisji CO2. To są dane według Komisji Europejskiej sprzed COVID-u, o aktualnych nie mam. Za około 3% całej emisji CO2, jaka występuje. To jest tam poniżej 3%. Wtedy to było. To jest mniej więcej tyle samo, ile żegluga śródlądowa i morska. Czyli generalnie tyle samo brudzimy powietrza, co statki pływające po naszych wodach. Nigdy nie usłyszałem, chyba że pan redaktor może wie, jakiejkolwiek tezy, która by kazała statkom pływać na prąd, albo ograniczać liczby statków. To, co jest ważne, to, co się w tej chwili dzieje i o tym procesie, o którym mówimy, czyli mówimy o przechodzeniu na bardziej ekologiczny sposób transportu. Nie mówimy o tym, nikt nie powiedział o tym, żeby ograniczać liczbę jeżdżących samochodów po mieście, czy może nie po mieście. Po mieście to jest transport, jest publiczny, jest najwygodniejsze, ale po krajach. Tylko mówimy o tym, żeby te samochody były niskoemisyjne albo zeroemisyjne. I o tym powinniśmy rozmawiać w kontekście branży lotniczej. Dla kogoś, kto musi się z Poznania przenieść do Londynu, do Dubaju albo do Nowego Jorku, żadne rozwiązanie ekologiczne nie będzie miało racji bytu, jeżeli czas potrzebny do tego, żeby dopłynąć do Nowego Jorku, Dubaju, czy nie wiem, dojechać samochodem do Londynu, to będą jakieś dziesiątki godzin, jak nie setki w przypadku tych dalszych połączeń. To, co dzisiaj należy się skupić w przypadku branży lotniczej, to jest na tak zwanym paliwie SAF, z angielskiego systemu Sustainable Aviation Fuel, czyli tak zwane paliwo zrównoważone, w którym dużo większy udział powinny mieć tak zwane biokomponenty, czyli te, które mają mniejszą emisję CO2. I tą stroną powinniśmy iść. Druga rzecz jest ważna. Jeżeli mówimy o elektrycznych samolotach, to znaczy, że najpierw musimy popracować nad technologią. Dziś nie ma takiej technologii, która by dała możliwość
przeniesienia baterii, które bardzo są ciężkie i po prostu to się nie opłaca na razie. Ale jeżeli chodzi o lotnisko, panie prezesie, skoro o tej ekologii, zaraz odbierzemy kolejny telefon, ale najpierw pytanie. Czy na Ławicy będą na przykład elektryczne autobusy, które obsługują samoloty i na przykład panele fotowoltaiczne, czy jakby w tym kierunku także państwo myślicie o tej ekologii takiej pozytywnej?
Nasze myślenie o lotnisku, tak? Skupiamy się na tym, co jest na ziemi, nie w powietrzu. My w tej chwili przygotowujemy taką bardzo odważną, żeby nie powiedzieć ofensywną strategię, nie tylko bycia niskoemisyjnym, ale w konsekwencji zeroemisyjnym, czyli nie tylko chcemy się rozwijać w oparciu o technologię słoneczną, ale również o technologię wodorową, która dzisiaj jest na zalążkowym etapie. Ten wodór w tej chwili jest, ta technologia wodorowa w tej chwili jest weryfikowana.
Bardzo droga, ale powoli jest wdrażana.
To, co jest najważniejsze, To, że rządy krajów Unii Europejskiej zdecydowały się na tym, że to jest jedyne paliwo, no wcale nie jest tańsze, ale to jest jedyne, które jest zeroemisyjne, nie niskoemisyjne, zeroemisyjne. I jeżeli dzisiaj możemy liczyć na bardzo duże ulgi, czytaj dotacje z różnych programów Komisji Europejskiej, to daje nam możliwość...
Będą wodorowe autobusy, czy...?
Tak, mamy zamiar nie tylko zbudować dużą farmę fotowoltaiczną, ale mamy zamiar zbudować do tego możliwość produkcji poprzez elektrolizę wodoru na lotnisku i nie tylko docelowo zakupić autobusy wodorowe, ale również te, które będzie kupowało miasto, dać możliwość tankowania na naszym lotnisku. Czyli nie tylko będziemy chcieli produkować ten wodór na własny użytek, ale też będziemy go chcieli wykorzystywać, czy jakby dawać możliwość przede wszystkim do transportu publicznego, bo to jest główne zastosowanie wodoru.
To kiedy? W perspektywie dwóch, pięciu lat?
Myślę, że ten duży projekt, my w tej chwili jesteśmy w trakcie uzgodnień na tak zwany mały projekt, czyli żebyśmy my byli samowystarczalni energetycznie w ciągu dnia. Pamiętajmy, że energia słoneczna jest w ciągu dnia. Do tej pory nie mamy dobrej technologii, która by dawała możliwość magazynowania energii przez tą noc, ale do tego właśnie służy wodór. I w tej chwili mały projekt powinien się wydarzyć w ciągu 2 lat najpóźniej. Powinniśmy być przynajmniej w 60% samowystarczalni energetycznie. W ciągu 5 lat chcielibyśmy być w 100% samowystarczalni właśnie poprzez magazynowanie energii w wodór i również produkcję dla transportu publicznego.
No proszę bardzo. Proszę państwa, 618-654-654. Pan Michał, a potem zaraz pan Maciej. Dzień dobry.
Dzień dobry. Mam krótkie pytanie. Czy paliwo lotnicze jest obciążone podatkiem VAT?
To pilota byśmy musieli spytać w sumie.
A jeśli tak, to jakim, prawda? Takiej wysokości.
Ale do czego pan zmierza? Bo prezes lotniska zmierza, naszym gościem i to tam...
To prezes lotniska powinien wiedzieć, czy paliwo lotnicze jest obciążone podatkiem VAT. Wydaje mi się, z informacji, jakie kiedyś miałem, że paliwo lotnicze jest zwolnione z VAT-u.
Też mi się tak wydaje. Przy czym my nie handlujemy paliwem lotniczym. Tu spółka lotniskowa się tym nie zajmuje.
Ja to rozumiem, tylko to jest czynnik, który może w każdej chwili wyskoczyć, jeśli ktoś się połapie, że jednak uciekają ogromne ilości...
Ale w całej Europie. To jest rozwiązanie dotyczące całej Europy, więc wydaje mi się, że... Europie,
tak. Czy pan uważa, że powinno być po prostu opodatkowane VAT-em i wtedy...
Powiem panu więcej, że jak pan kupuje bilet lotniczy, to tam też nie ma podatku VAT. I generalnie usługi lotnicze, zdaje się, też są nieopodatkowane.
Jak ja kupuję paliwo do samochodu, to mam podatek VAT, prawda? Za każdym
razem. Tak, jako końcowy użytkownik, to prawda.
No.
Czyli taniej, panie Michale, samolotem w zasadzie powinno być.
W takim razie proszę mi podstawić na osiedle Rusa i muszę polecieć na Grobla.
A nad osiedlem Rusa latają samoloty akurat, bo to
ale
jest...
Ale na Grobla bym chciał
podejście.
Polecieć. Na Grobla bym chciał polecieć.
Panie Michale, pozdrawiamy bardzo serdecznie i witamy pana Macieja. Dzień dobry.
Dobry, dzień dobry. No w obecnej chwili to mam 3 tematy. Do pana Michała to bym zaproponował dostosować samochód do paliwa lotniczego i tankować na ławicy.
Dobry pomysł. Popieram. No,
drugi temat do tego pierwszego rozmówcy, to chcę zauważyć, że były kiedyś samoloty naddźwiękowe Concorde, które zostały wycofane dlatego, że były paliwożerne.
No, kwestie bezpieczeństwa tam bardziej zadecydowały, no tak, i wypadek w Paryżu.
Ale nie, pan ma rację. Pan ma rację. Nie, no zostały wycofane, no dlatego, że były za drogie. Tak.
Ale ludzie kupowali te drogie bilety i latali. Tak. Wiem, 2 godziny, tak? Paryż, Nowy Jork.
Tak, ale mówię, były paliwożerne, wycofane, czyli idą w stronę ekologii. No dostosować silniki i samoloty do pojemności, ilu pasażerów będzie leciało. Natomiast moje pytanie jest takie. Jak będzie wyglądała przyszłość ławicy w przypadku powstania centralnego portu komunikacyjnego, który jakby nie było, będzie między Warszawą a Poznaniem? Bo Łódź to nie liczymy, tam jest małe lotnisko, infrastruktura jest minimalna, to pomijam.
Tak.
Na pewno osłabi to Warszawę i na pewno osłabi to Poznań.
Panie Macieju, bardzo dobre pytanie, panie prezesie, bo te informacje...
Bo jeszcze
informacje...
ja tylko swoją, tak? uwagę powiem, że moim zdaniem taki centralny port komunikacyjny, proszę bardzo, trzeba było budować na ścianie wschodniej, okolice Lublina, Rzeszowa, gdzie będziemy otwarci na właśnie turystów z Ukrainy, z Litwy i tak dalej, i wzbogacimy infrastrukturą ziemie wschodnie, a nasze zachodnie i centralne ziemie to już są bogate, bo i Poznań, i Szczecin, i Wrocław, Katowice, to wszystko lotniska mają.
Panie Macieju, dziękujemy za pytanie. Już króciutko, bo musimy odpowiadać, bo żebyśmy zdążyli odpowiedzieć. Panie prezesie, coraz częściej się mówi, że to lotnisko jednak powstanie. Już, prawda, jeszcze prace żadne budowlane nie trwają, ale na ile takie lotniska jak Poznań obawiają się? Niedawno otwarto lotnisko w Radomiu, które jest w ogóle bardzo blisko tego potencjalnego lotniska, które ma powstać w centralnej Polsce.
Czy ja życzę jak najlepiej Radomiu i wszystkim polskim lotniskom, jak się dokładnie przyjrzy liczbę lotnisk w Polsce w porównaniu do ilości mieszkańców obszaru i porówna się z Niemcami, nawet czasami z Litwą, z Białorusią, z Austrią, to się okazuje, że w Polsce wcale nie ma dużo lotnisk. To jest tylko kwestia, jak my te lotniska widzimy, jaką one mają rolę spełniać, bo nie wszędzie muszą być samoloty, które latają na drugi koniec świata czy na drugi koniec Europy. Szybko odpowiadając na pytanie. Najpierw, co rząd uważa? Rząd uważa w analizie, którą zlecił Międzynarodowemu Zrzeszeniu Przewoźników IATA, że w momencie powstania CPK-u, Centralnego Portu Komunikacyjnego, poznańskie lotnisko będzie jednym z tych, które najmniej zostanie dotknięte, czyli tak naprawdę przewiduje się u nas w tym roku otwarcia lekką korektę, czyli tak naprawdę zatrzymanie wzrostu. I poznańskie lotnisko najmniej traci. Według dokumentu rządowego, on nie jest, przynajmniej ta część prognostyczna, ona nie jest powszechnie dostępna. My jakby dyskutujemy branżowo na ten temat i faktycznie są lotniska, które dużo bardziej tracą. Oczywiście w naturalny sposób Radom w tym momencie będzie tym mocniej obciążony, podobnie jak te najbliższe lotniska, ale też Kraków, Katowice. I teraz moje dwie ważne spostrzeżenia, jeżeli chodzi o CPK. Pamiętajmy, po pierwsze, taki trochę lapsus językowy, lotniska nie latają, tylko linie lotnicze. Czyli jak się buduje lotniska, czy jak funkcjonują lotniska, inaczej jest w przypadku CPK-u, inaczej jest w przypadku Poznania. CPK to ma być lotnisko dla lotu. Więc CPK będzie silnym, jeżeli będzie silny lot. Przede wszystkim, oczywiście będą tam latały wszystkie linie, które chcą być skomunikowane z Polską i ze stolicą 40-milionowego kraju. Natomiast jeżeli to ma być przede wszystkim lotnisko dla lotu, ewentualnie dla linii czarterowych, to znaczy, że to, gdzie my możemy stracić połączenia, to jest między innymi lot w jakiejś mierze, chociaż na pewno nie wszystkie, bo jednak zanim powstaną te połączenia kolejowe, one na pewno według analiz rządowych dużo później powstaną niż sam pas startowy, ale jeżeli tak będzie, to znaczy, że troszeczkę nam zabraknie połączeń lotu i bardzo możliwe, że część czarterów również tam będzie chciała się skonsolidować. Więc my, przechodząc do drugiego aspektu, bardzo bacznie się temu przyglądamy, ale też pamiętajmy, że do 2017-18 roku lotnisko berlińskie, które jest 2,5 km od Poznania, było większe niż cała Polska, razem z Wrocławiem, Szczecinem, Okęciem,
o liczbę pasażerów
Krakowem, czyli wszystkie
polskie lotniska miały mniej pasażerów do 2017 roku, jeszcze nie tak dawno, niż samo lotnisko w Berlinie. Więc my tak jakby żyjemy przy takim CPK-u i my już się trochę uczymy, jak funkcjonować. I mamy dobre i złe przykłady oczywiście tego.
No i wejdę w słowo, panie prezesie, dlatego że trochę się już zmieniła mentalność ludzi. Już jeżeli podróżujemy, to jednak chcemy podróżować z tego lotniska, które jest bliżej. Nawet jeżeli ta oferta nie jest aż taka super i jeżeli chodzi o wakacje, to już w ogóle, jeżeli ktoś ma dwie duże walizki z dzieciakami leci, to dodatkowo przesiadki na pewno utrudniają to. I wróćmy jeszcze na chwilę do tej oferty wakacyjnej, jeżeli chodzi o poznańską Łowicę.
No
właśnie, czas
tak.
Już nam się kończy, zostało nam 5 minut. I chciałem zapytać, ile jeszcze potencjalnie Ławica może zwiększyć przepustowość? To znaczy, czy my powoli już docieramy do tego momentu, w którym to lotnisko, które zostało oddane do użytku w 2012 roku, będzie powoli za małe, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, kiedy ten ruch jest największy?
Lotniska buduje się tak, żeby one funkcjonowały na lata, natomiast tam infrastrukturę się buduje, tą infrastrukturę taką, którą my znamy, czyli tą dla nas najbardziej widoczną infrastrukturę terminalową, jej się nie rozbudowywuje co rok, co dwa lata, więc nasza infrastruktura dojdzie do granic swoich możliwości w przeciągu 2, 3, 4 lat, w zależności od tego, nie jak się będzie ruch w skali roku rozwijał, ale właśnie tak jak pan redaktor powiedział, w tych miesiącach szczytowych, w godzinach szczytowych, to jest to, co jest najistotniejsze i na pewno ostatnie 3 lata nam nie pomagały do tego, nie pomagały nam w tym, żeby się do czegokolwiek w tym zakresie przygotowywać, bo był bardzo nieregularny ruch i bardzo była duża chwiejność. Tak naprawdę ten 2022 rok to był, wycinając pierwsze 4 miesiące, takim pierwszym normalnym miesiącem od 3 lat. 2023 jest raczej rokiem, w którym dobrze, na chwilę obecną te prognozy wyglądają bardzo dobrze. My sami pierwotnie planowaliśmy wzrost na poziomie troszeczkę mniejszym niż 10%. Może się wydawać, że będzie więcej. I właśnie w wysokim sezonie będziemy przeprowadzali analizy przepustowości, z których może wynikać, że może się okazać za mała liczba gate'ów, może się okazać, że albo jest za mała liczba linii do kontroli bezpieczeństwa, albo ich jest za mała wydajność. Tak samo dotyczy to części kontroli paszportowej czy przylotowej. I myślę, że szybciej należy się spodziewać w Poznaniu przebudowy element po elemencie, aniżeli jakiejś takiej, nie wiem, dużej modernizacji, gdzie ma powstać lotnisko, dlatego że nasz terminal tak został przygotowany, żeby go w każdym kierunku można było swobodnie rozbudowywać. Ciągnąć gate'y w stronę wschodnią, przylotowe karuzele w stronę zachodnią, sortownie można w zasadzie bez problemu rozbudować, mówiąc kolokwialnie, w górę, bo tam jest dużo miejsca. Podobnie jest z przygotowanym miejscem do kontroli bezpieczeństwa. Myślę, że szybciej będziemy wprowadzać nowocześnie urządzenia, które będą przyspieszały, które będą sprawniej obsługiwały pasażerów, ich bagaż podręczny podczas kontroli bezpieczeństwa i raczej w tą stronę.
A ta samoobsługowa już działa? Kontrola bezpieczeństwa? Bo coś takiego.
Nie słyszeliśmy o samoobsługowej, natomiast dzisiaj skupiamy się na tym i analizujemy taką kontrolę bezpieczeństwa, w której jak najmniej trzeba wyjmować z naszych plecaków. Czyli chodzi o to, żeby nie tylko mógł tam zostać laptop, telefon, bateria, ale również, żeby można tam było przewozić te płyny, które są największą zmorą turystów oraz osób korzystających.
Jeżeli chodzi o liczby, to najwięcej pasażerów Ławica obsłużyła w 2018 roku. To było 2,5 miliona prawie. W zeszłym roku zbliżyliśmy się do tej liczby. Zabrakło 200 tysięcy chyba. Natomiast w tym roku ile będzie? Biorąc kalkulację tego chociażby, ile mamy połączeń?
Planujemy, tak jak powiedziałem, ten okres wojny, czy wojny, która się dzieje przy naszych granicach, kwestii inflacji cały czas powoduje to, że jeszcze jest to trochę niestabilny ten rynek, ale dzisiaj powiedzmy, że perspektywy są bardziej jaśniejsze niż ciemniejsze. My szacujemy wzrost na poziomie niecałych 10%, co by oznaczało, że spokojnie przebijemy 2019 rok i będziemy celować w okolicach 2,4 mln pasażerów. Do tego chcielibyśmy jeszcze na zimę otworzyć kilka nowych połączeń. O tym pracujemy z przewoźnikami, wspominając chociażby wątek z samego początku programu, ale nie tylko tymi. Mamy nadzieję, że dzisiaj ta tendencja jest zdecydowanie w lotnictwie w stronę turystyki. Biznes troszeczkę zwolnił. W zasadzie to, co się miało odtworzyć, już się odtworzyło. Jak wiadomo, duża część spotkań biznesowych, konferencji przeniosło się do świata wirtualnego, więc tu należy bardziej oczekiwać takiego organicznego wzrostu rok do roku, aniżeli jakiegoś skokowego. Natomiast na pewno szansą dla nas są Amerykanie w Poznaniu. I nie chodzi mi, broń Boże, o tutaj jakiś aspekt militarny, bo się po prostu na tym nie znam. Natomiast wiem, że 5. Korpus w Poznaniu, baza blisko Powic, jeden z trzech najważniejszych, będzie generował przyloty amerykańskich turystów do Poznania.
A z przesiadką? Czy bezpośrednio?
Na ten moment raczej z przesiadką. Natomiast jak oni zaczną częściej latać, to na pewno w jakiejś perspektywie będzie można mówić wtedy, kiedy samoloty wąskokadłubowe będą mogły lecieć za Atlantyk. To będzie ten moment, kiedy naprawdę na stole będzie leżała taka realna propozycja, realna możliwość rozmowy z liniami lotniczymi z United, z American Airlines, no bo wiadomo, że nie lot. Lot będzie latał z Warszawy, prawda? To jest jakby przewoźnik hubowy, on tam będzie
koncentrował. Latał do Stanów.
Ja mówię o modelowych rozwiązaniach. Nie wykluczałbym lotu, ale tak jak powiedziałem, no jakby intuicyjnie, zgodnie z zasadami rynku, to raczej Amerykanie.
Na sam koniec, krótkie pytanie jeszcze do pani Teresy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja już mam tradycyjne pytania do lotniska poznańskiego. Taki lot z Poznania bezpośredni do Bazylei. Przecież tam jest połączenie Francja, Niemcy, Szwajcaria. Bardzo, bardzo słabo z Poznania. Kiedyś można było z Warszawy latać, z Krakowa i z Wrocławia. Czy Poznań przewiduje takie połączenie? Bo w biznesie myślę, że to by było też ciekawe.
Jeśli miałbym postawić pieniądze, a nie jestem hazardzistą, ale jeśli miałbym postawić pieniądze, szybciej bym postawił na Zurich niż na Bazyleę. A to dlatego, że do Zurichu można latać biznesowo linią narodową szwajcarską. Jeżeli chodzi o Bazyleę, to nie za bardzo ma kto tam latać na ten moment z Poznania, dlatego że Bazylea to
Pani
nie
Teresa.
Jest lotniskiem, to nie jest lotnisko, ja mówię o przewoźniku. Bazylea nie jest lotniskiem uwielbianym przez tanich przewoźników, czyli raczej Ryanair tam nie lata.
Ryanair latał i Wizz Air. Sama latałam z Wrocławia i sama latałam z Krakowa, dlatego, i to były dwie różne linie.
Tak, dlatego mówię, że to nie są najbardziej, tak jak powiedziałem, że nie latają, ale to nie są najbardziej ulubione lotniska szwajcarskie, nie są najbardziej ulubionymi lotniskami i przyznam się szczerze, że na ten moment nie ma w naszej agendzie rozmów z Ryanairem czy z Wizz Airem.
Szkoda, bo tam jest bardzo, bardzo wiele ciekawych połączeń.
Ale to nie ma nie dlatego, że my byśmy nie chcieli. Proszę pamiętać.
Można w półtorej godziny dojechać samochodem.
Jasne, ja tylko mówię, że ja tylko staram się tak bardzo delikatnie powiedzieć, że to nie dlatego, że my nie chcemy, tylko że przewoźnicy nie chcą rozmawiać o Szwajcarii.
Mówiąc krótko, nie widzą potencjału.
I mówię o tanich przewoźnikach.
Pani Teresa, dziękujemy bardzo. I już musimy kończyć, panie prezesie. Na koniec tylko jedno krótkie pytanie. Na jednym z lotnisk w Hiszpanii kupiłem wodę za 80 centów, to jest 4 złote. W Poznaniu wodę kupimy taką najmniejszą za prawie 10 zł.
Nie, za 5 zł oczywiście.
Naprawdę?
W automatach, tak. W automatach.
Już są automaty.
Cały czas są.
To nie zauważyłem cały tych czas automatów. A to nie, to zwracam honor.
Proszę,
koniec,
znaczy, jedna rzecz. Znaczy, ja nie
coś,
chcę w żaden sposób.
Ja
nie chcę w żaden sposób. Jeżeli idziemy do multikina, kupujemy tą wodę za 11. Jeżeli idziemy do restauracji.
Do multikina możemy.
Nie możemy, panie redaktorze. To jest regulamin. Nie możemy. I to jest zasadnicza różnica.
Można zaryzykować bez wody, a w samolocie stracić.
To, co u nas i to, co zrobiliśmy przed COVID-em, to było tak zwane źródełko wody we współpracy z Aquanetem. I to załatwia sprawę.
Czyli można pustą butelkę wnieść i sobie nalać.
Dokładnie. I to jest to, do czego będziemy dążyć, a nie będziemy wpływać na poziom cen, który reguluje rynek. Jeżeli pan redaktor skrzyknąłby się ze wszystkimi podróżującymi z Poznania, nie kupujemy za 8 zł, to znaczy, że cena wody by spadła, panie redaktorze. Kupujemy ją za tyle, za ile możemy ją kupić i właśnie tak rynek wycenił butelkę wody w Poznaniu, jeżeli ona faktycznie kosztuje 8 zł. Chociaż w restauracjach na starym rynku panie redaktorze.
To jest jeszcze drożej.
I tu proszę pamiętać, że porównujemy mniej więcej właśnie to. Porównujemy te multikino, Kinepolis i tak dalej. Tak samo w do restauracji też nie pójdziemy ze swoją wodą.
Grzegorz Bykowski, Poznańska Łowica. Dziękuję panie prezesie.
Dziękuję
bardzo. Udanych lotów w wakacje państwu także. Mam nadzieję, że trochę się przydało tych informacji. W środku dnia dobiega końca. Za 7 minut godzina 13 po 13 Franciszek Walerych, Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.